Witamy Cię na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Tomy. Mamy nadzieję, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twojej relacji z Bogiem. Bo w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i zapraszamy Cię do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz ściągnięcia darmowej aplikacji na smartfona. Dobrego słuchania.
Rozstania nigdy nie są łatwe. Niezależnie od tego, czy żegnamy się z kimś na kilka dni, na kilka lat, czy może na zawsze. Rozstania nigdy nie są łatwe. Ba, nawet wtedy, gdy rozstanie z kimś przynosi nam ulgę, nie jest łatwo pożegnać się i zamknąć ze sobą pewien rozdział życia, bo rozstanie to zawsze jakaś strata. A stracie zawsze towarzyszy jakiś rodzaj smutku, niepewności, lęku o to, co dalej. Zwłaszcza kiedy zżyliśmy się z kimś i osoba ta stała się nieodłączną częścią naszego życia. Pamiętam, jak kilka lat temu razem z moim najstarszym synem Wojtkiem jechałem do Łodzi, żeby przeprowadzić go do miejsca, w którym miał zamieszkać. Wyjeżdżał na studia. I pamiętam ten dzień, pamiętam wszystko z tej podróży, jak dojechaliśmy tam, jak poszliśmy jeszcze coś razem zjeść. I pamiętam ten moment rozstania, kiedy staliśmy pod blokiem i ja wiedziałem, że nie mogę już za nim dalej pójść, że muszę pozwolić mu pójść samemu tam na piętro, do siebie, do pokoju, do mieszkania. I pamiętam do dziś, jak pożegnaliśmy się, jak odwrócił się, jak w tych swoich żółtych spodniach, granatowej bluzie i czerwonej czapce ruszył w stronę drzwi do bloku. Patrzyłem za nim i było mi strasznie ciężko, strasznie smutno. Wiedziałem, że to jest dobry moment, który się zaczyna w jego życiu. Wiedziałem, że czekaliśmy na ten moment już od jakiegoś czasu, że przygotowywaliśmy się, ale musieliśmy się rozstać. A rozstania nigdy nie są łatwe. To rozstanie było trudne i dla niego, i dla nas. I chociaż wiedzieliśmy, że zaraz się zobaczymy, że za parę dni on przyjedzie na pierwszy weekend do domu, to zdawaliśmy też sobie sprawę, że pewien etap w jego życiu się kończy. I że w pewnym sensie rozstajemy się z Wojtusiem dzieckiem, żeby móc dalej cieszyć się relacją z Wojtkiem, studentem Wojtkiem, dorosłym mężczyzną. Bo rozstania nigdy nie są łatwe. Zwłaszcza kiedy zżyliśmy się z kimś i osoba ta stała się nieodłączną częścią naszego życia. Takie rozstanie odczuwamy całym sobą. Wszystkie nasze emocje, nasze myśli, nasze serce bije mocniej. Rozstania nigdy nie są łatwe. I tak było też tamtego pamiętnego wieczoru, 2000 lat temu, w Jerozolimie. Nadeszło święto Paschy, jedno z trzech wielkich świąt dla Żydów, które upamiętniało ich wyjście z niewoli egipskiej. Jezus z Nazaretu wraz z grupą swoich najbliższych uczniów, z którymi spędził ponad 3 lata swojego życia, z którymi bardzo się zżył, a oni z nim, z którymi wiele przeżyli, wiele przedyskutowali, teraz zebrali się w specjalnie przygotowanej dla nich sali na piętrze. Dla uczniów to miała być kolejna paschalna wieczerza ze swoim mistrzem, ale dla Jezusa to miała być kolacja inna niż wszystkie. Bo ostatnia, jaką miał spożyć ze swoimi uczniami przed męczeńską śmiercią na krzyżu. I jeden z jego uczniów, Jan, ten, który pisze o sobie, że był uczniem, którego Jezus ukochał najbardziej, w swojej opowieści o życiu Jezusa, zwanej Ewangelią, poświęcił tej kolacji aż 5 rozdziałów. 1/4 całej swojej Ewangelii. Widocznie uznał, że to, co wydarzyło się tamtego wieczoru, a zwłaszcza to, co Jezus tamtej nocy powiedział tuż przed rozstaniem, było na tyle ważne, że należało skrupulatnie odnotować jego słowa i dlatego przez kilka następnych tygodni, przygotowując się na wydarzenia Wielkiego Tygodnia, wydarzenia Wielkiej Nocy, będziemy wspólnie czytać i rozważać znaczenie słów Jezusa z tamtej kolacji innej niż wszystkie, która przeszła do historii jako ostatnia wieczerza. A już sam początek tej kolacji był dość niezwykły. Słyszeliśmy o nim tydzień temu w naszym rozważaniu. Jezus wstał od stołu, przepasał się, nalał wody do miski i nagle zaczął umywać stopy swoim uczniom. Coś, co powinien był zrobić ktoś z nich albo jakiś sługa, on zrobił to dla nich. I w ten sposób zostawił im obraz sługi, jakim chciał, żeby oni się stali, jakim on sam był. A później dał im nowe przekazanie. Kochajcie się nawzajem, kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was pokochałem. I po tym świat pozna, że jesteście moimi uczniami, kiedy będziecie darzyć się wzajemną miłością. A tym słowom wypowiadanym do uczniów towarzyszy raz po raz powtarzane przypomnienie, że Jezus odchodzi, że będzie zdradzony, że razem z Nim przy stole siedzi ten, który za chwilę wyjdzie i zdradzi go, a potem Jezus zostanie osądzony i wydany na śmierć. Ale uczniowie słuchają, ale nie słyszą. Zdają się zupełnie nie rozumieć do końca tego, co ma się wydarzyć. Nie są w stanie wyobrazić sobie, że ten, dla którego zostawili wszystko, z którym złożyli albo dla którego oddali całe swoje życie, za chwilę rozstanie się z nimi w takich tragicznych okolicznościach. Piotr nawet pyta: Panie, dokąd idziesz? A Jezus odpowiada mu: tam, dokąd ja idę, ty pójść ze mną nie możesz. A więc napięcie rośnie. Niepewność i lęk przed rozstaniem ze swoim mistrzem zaczynają coraz bardziej wkradać się do serc jego uczniów, bo rozstania nigdy nie są łatwe, a to rozstanie bardzo zżytych ze sobą ludzi nagle sprawia wrażenie, jakby miało być takim rozstaniem naprawdę raz na zawsze. I Jezus, widząc niepokój w swoich uczniach, widząc ten lęk i pewne może niepewne spojrzenia swoich uczniów, rozpoczyna swoją przemowę do nich i tę przemowę rozpoczyna od słów pocieszenia. Mówi do nich tak: nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? A Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus mówi: nie bójcie się. Nie bójcie się. Idę do Ojca przygotować wam miejsce, a potem wrócę i zabiorę was do siebie i znowu będziemy razem. Ale Tomasz, ten sam, który później po zmartwychwstaniu Jezusa będzie wątpił, czy ono naprawdę miało miejsce, ten Tomasz od trudnych pytań zbiera się na odwagę i pyta Jezusa: Panie, przecież my nie wiemy, dokąd idziesz. A skoro nie wiemy, dokąd idziesz, to jak możemy znać drogę? A Jezus odpowiada mu: ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To zdanie wtedy brzmiało bardzo wyjątkowo, a w dzisiejszym świecie brzmi jeszcze bardziej kontrowersyjnie. W świecie wielu idei, w świecie wielu dróg, w świecie wybierania sobie tego, co dla mnie jest akurat wygodne – słowa Jezusa brzmią wręcz obrazoburczo. Bo Jezus mówi, nie ma innej drogi do Ojca. Jeżeli Bóg istnieje, to nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko ta, którą Jezus mówi, którą ja jestem. Jeżeli chcesz znaleźć się w miejscu, do którego idę, mówi Jezus, nie ma innej drogi, jak tylko przeze mnie, bo to ja, Jezus, jestem nie tylko drogą, ale jestem też prawdą i jestem też życiem. To znaczy, że w tym, co mówię i co robię i kim jestem, wyraża się prawda o Bogu i prawdziwe życie, które nigdy się nie kończy. Te słowa Jezusa w szczególny sposób dotarły do mnie, kiedy miałem 18 lat i szukałem swojej drogi do Ojca. A moje poszukiwania po różnych miejscach doprowadziły mnie do praktykowania hinduskiej nauki Hare Krishna. Mój przyjaciel, który wierzył w Jezusa, zadawał mi mnóstwo pytań i postanowiłem udowodnić mu, że chrześcijaństwo i Hare Krishna to różne drogi do tego samego Boga. Zacząłem więc czytać Nowy Testament i niektóre jego fragmenty udawało mi się nawet świetnie zinterpretować poprzez nauczanie hinduizmu i myślałem sobie, a no to w sumie jest o tym samym, to właściwie inaczej powiedziane, ale to samo. Aż wreszcie trafiłem na to zdanie, które przed chwilą przeczytaliśmy i nie mogłem ruszyć z miejsca. Jak to ja jestem drogą? Jak to nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie? Myślałem, że jest wiele dróg do tego samego Boga, a tutaj takie jednoznaczne, mocne słowa. To prawda. One są jednoznaczne, bo na kilka godzin przed rozstaniem ze swoimi uczniami Jezus nie pozostawia cienia wątpliwości, dokąd zmierza i jak można pójść tam, gdzie On idzie, czyli jak można spotkać się z Bogiem. To słowa bardzo jednoznaczne, ale jednocześnie to słowa pocieszenia i zachęty, również dzisiaj w tym niejednoznacznym i trudnym świecie, w którym nie istnieje pojęcie prawdy. Każdy ma swoją prawdę i wszystko wydaje się być względne. I dlatego Jezus jednoznacznie wskazuje na siebie jako drogę, prawdę i życie, jakby chciał powiedzieć swoim uczniom wtedy, ale też nam dzisiaj, tutaj w 2023 roku, w chwilach niepewności, pamiętaj, że to Jezus jest drogą do Ojca. Że nie ma innej drogi. I że to On w trudnych, niepewnych chwilach, On jest drogą do Boga. Ale jedna rzecz to wiedzieć o Ojcu, a inna rzecz Go zobaczyć. I dlatego kolejny z Jego uczniów ma do Niego szczególną prośbę. Czytamy dalej. Wtedy Filip wtrącił, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli to dla was za trudne, mówi Jezus, niech was przekonają choćby same dzieła. Być może z tej właśnie historii pochodzi stwierdzenie wyskoczyć jak Filip z konopi. Bo rzeczywiście Filip wyrywa się i zadaje pytanie, właściwie prośbę, która na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo dziwna. Ale kiedy bliżej przyjrzymy się jego prośbie, okaże się, że to, o co Filip prosi, wcale nie jest bez sensu. Myślę, że pragnieniem każdego człowieka, który szuka Boga jest to, aby go zobaczyć. On chciałby wiedzieć, jak ten Bóg wygląda. Chciałby wiedzieć, do kogo zmierza. Chciałby wiedzieć, kogo tak naprawdę szuka. I w swojej szczerości Filip pragnie zapewnić Jezusa, że on nie potrzebuje wiele, że wystarczy, że zobaczy Boga i nigdy w Niego nie zwątpi. Myślę, że wielu z nas zawołałoby to samo. Pokaż nam Boga, Jezu. Pokaż nam Boga, żebyśmy Go chociaż raz zobaczyli i kiedy Go zobaczymy, wtedy nie będziemy mieli już wątpliwości, że On jest tym, kim mówi, że jest. A Jezus, tak jak wcześniej, bardzo jednoznacznie, tak i teraz, nie owija w bawełnę i mówi wprost. Jak możesz tak mówić, Filipie? Jeszcze tego nie zrozumiałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. A jeżeli nie wierzycie mi, to popatrzcie na moje dzieła. Niech one was przekonają, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Innymi słowy, Jezus nie tylko jest drogą do Ojca, ale jest również obrazem Ojca. To znaczy, że wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o Bogu, jaki jest, jak działa, jak myśli, jak traktuje ludzi, jaki ma charakter, co jest dla Niego ważne, wszystko to możemy zobaczyć w Jezusie i w Jego działaniu. A tak na marginesie Jezus dodaje jeszcze dalej, że będziemy czynić większe rzeczy niż On czynił. To tak jakby trener, który nie tylko rozrysowuje taktykę na mecz, ale nagle wchodzi na boisko i sam pokazuje, jak grać. Albo nauczycielka śpiewu, która nie tylko rozpisuje piosenkę na nuty, ale sama pokazuje, jak ją zaśpiewać. Albo architekt, który nie tylko projektuje piękne domy, ale sam pokazuje, jak te domy zbudować. Jezus stał się obrazem Boga dla nas. Ale czasami ten obraz Boga Ojca w naszym życiu może zostać zaburzony przez trudne doświadczenia, przez tragiczne okoliczności, przez grzeszne zachowanie wierzących ludzi. I mówimy wtedy, a nie, no takiego Boga to ja nie chcę znać. Takiego Boga, który jest okrutny, który jest złośliwy, takiego Boga nie chcę po prostu znać. Często zdarza mi się rozmawiać z ludźmi, którzy opowiadają mi o Bogu, w jakiego nie wierzą. I słuchając ich, też często dodaję, ja również nie wierzę w takiego Boga. Pamiętam moje rozmowy z moimi znajomymi w Polskiej Szkole Reportażu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy wieczorami i oni często opowiadali mi o swoich doświadczeniach, a to z Kościołem, a to z innymi wierzącymi ludźmi, ale nigdy praktycznie nie padało tam doświadczenie osobistej relacji z Bogiem. To było zawsze o kimś lub o czymś innym. I pamiętam, że z tych różnych historii w swoim życiu wysnuwali wnioski, że Bóg jest taki albo taki. A ja siedziałem tam i płakać mi się chciało, bo myślałem sobie, no tak, gdybym ja przeżył to, co ta dziewczyna czy ten chłopak, to pewnie też bym nie chciał wierzyć w takiego Boga. Ale prawda jest taka, że Bóg, którego obraz mamy zniekształcony w naszym życiu poprzez nasze życiowe doświadczenia, nie ma nic wspólnego z obrazem Boga, który widzimy na kartach Ewangelii. Obrazem, który zostawił nam Jezus, pokazując nam Ojca. I dlatego dzisiaj, kiedy szukamy właściwego obrazu Boga, możemy spojrzeć na Jezusa i zobaczyć, jaki naprawdę jest Bóg. Dlatego w chwilach niepewności pamiętaj, że to Jezus pokazał nam Ojca. Pokazał i ciągle pokazuje, ilekroć czytamy Boże Słowo, ilekroć odkrywamy Jego osobę, sposób, w jaki spędzał czas z ludźmi, jak nauczał, w jaki sposób traktował ludzi, a wreszcie, kiedy patrzymy na Jezusa i na to, co zrobił dla Ciebie i dla mnie, po to, żebyśmy mogli mieć wieczne życie. Jednak okazuje się, że nie wszyscy będą mogli zobaczyć Ojca. Jezus najpierw mówi swoim uczniom, że On jest drogą do Ojca, później mówi im, że jest obrazem Ojca, ale w pewnej chwili zatrzymuje się i mówi, To nie jest tak, że każdy będzie mógł tego Ojca zobaczyć. Jeszcze chwila, mówi Jezus, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. A potem dodaje, ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Judasz, lecz nie Iskariot, nie ten, który go zdradził, tylko inny Judasz, zwrócił się do niego słowami: Panie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Tak jakby chciał powiedzieć, dlaczego chcesz to zrobić tylko dla nas, dla wąskiej grupy ludzi, a nie chcesz być popularny na cały świat, nie chcesz, żeby wszyscy cię zobaczyli. A Jezus odpowiedział, jeżeli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem. Pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. A zatem kolejna zagwozdka i kolejne pytanie. Skoro Jezus jest drogą do Ojca i obrazem Ojca, to dlaczego nie wszyscy będą mogli zobaczyć Ojca, a właściwie doświadczyć Jego bliskości, Jego obecności? I okazuje się, że nasze pragnienie doświadczenia Boga, doświadczenia Ojca, ma wiele wspólnego z naszą gotowością do wypełniania woli Ojca, która jest zawarta w Jego Słowie. Jezus trzy razy w tym fragmencie daje do zrozumienia, że nasza miłość do Niego i miłość do Ojca nie jest tylko deklaracją, codzienną deklaracją, ale przejawia się w życiu, które jest zgodne z Jego przykazaniami. Kto Go kocha, będzie wypełniał Jego Słowo. Kto Go nie kocha, nie będzie tego robił. I tacy ludzie, mówi Jezus, nie zobaczą Ojca. Tacy ludzie nie doświadczą Jego bliskości. Innymi słowy, nie można mówić, że kocha się Boga i żyć sprzecznie, że niezgodnie z Jego Słowem. Naszym wyrazem miłości do Boga jest posłuszeństwo Jego Słowu, które nam dała, abyśmy wiedzieli, potrafili rozpoznać, jaka jest Jego wola dla naszego życia, a żyjąc zgodnie z Jego wolą, możemy doświadczyć Jego bliskości i miłości. No tak, ktoś powie, ale przecież nikomu z nas nie udaje się zawsze do końca żyć zgodnie z Jego przykazaniami. Czy to znaczy, że jeżeli zgrzeszę, to tak jakbym nie kochał Boga? Czy to zamyka mi drogę do tego, żeby tego Boga doświadczyć, zobaczyć? Oczywiście, że nie. Ten sam Jan, apostoł, który w swojej Ewangelii, ale też w swoich listach, często operuje takimi kontrastami, żeby jasno zarysować podział między światłością a ciemnością, między dobrem a złem. W jednym ze swoich listów ten sam Jan Apostoł przypomina nam, że kiedy wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To również jest częścią Jego natury. To nie chodzi o przyzwolenie na grzech, ale chodzi bardziej o zrozumienie natury Boga, który z jednej strony jest święty i oddzielony od grzechu, a z drugiej strony jest łaskawy i miłosierny wobec grzesznika. Żeby jednak doświadczyć łaski przebaczenia, trzeba rozpoznać grzech, trzeba nazwać go po imieniu, a żeby wiedzieć, że coś jest grzechem albo nim nie jest, potrzebujemy punktu odniesienia, zwłaszcza znowu w tym świecie, w którym każdy definiuje sobie to, co jest złe czy dobre na swój użytek, a często kiedy zaczynamy mówić, że coś jest grzechem, niektórzy ludzie zatykają uszy i mówią, nie chcę o tym rozmawiać, nie rozmawiaj ze mną w ten sposób. Kto to decyduje o tym, że coś jest grzechem albo nie? Potrzebujemy punktu odniesienia i tym punktem odniesienia jest Boże Słowo. Dlatego w chwilach niepewności pamiętaj, że Jezus dał nam swoje Słowo, abyśmy wiedzieli, jaka jest wola Ojca. Ale jak już powiedzieliśmy, jedno to wiedzieć, a drugie żyć zgodnie z Bożym Słowem. Jezus daje nam swoje Słowo, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wola Ojca i oczywiście daje nam je również po to, żebyśmy żyli tym Słowem i wypełniali tę wolę Ojca, ale żyć zgodnie z Bożym Słowem, zwłaszcza w tych czasach, w tym świecie, jest po prostu bardzo trudno. I dlatego Jezus sam zapowiada swoim uczniom, że nie zostawi ich samych, ale pośle im kogoś szczególnego. Zanim powróci, pośle im kogoś szczególnego do pomocy. I mówi tak. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Natomiast opiekun, Duch Święty, mówi Jezus trochę dalej, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jezus wie, że Jego uczniowie się boją. Zdaje sobie sprawę z tego, że w ich serca wkradła się niepewność co do tego, co dalej. Chociaż nawet nie wyobrażają sobie, co ma za chwilę się wydarzyć, czują, że coś się kończy. Jezus wyraźnie daje im do zrozumienia, że tam, gdzie On idzie, oni pójść z Nim nie mogą. Jezus chce zatroszczyć się o nich i mówi im nie tylko, że On jest drogą, nie tylko o tym, że jest obrazem Ojca, nie tylko to, że jest drogą do Ojca, obrazem Ojca, nie tylko to, że On dał nam swoje słowa, abyśmy wiedzieli, co jest wolą Ojca i żyli zgodnie z tą wolą Ojca, ale zdaję sobie sprawę, że w tym świecie to będzie bardzo trudne i dlatego Jezus zapowiada, że po swoim odejściu z tego świata ześle swoim uczniom Ducha Świętego. Jan określa go greckim słowem parakletos, co dosłownie oznacza wezwany obok albo wezwany na pomoc. Był to termin wzięty z języka prawniczego, oznaczający obrońcę, adwokata, kogoś, kto przemawiał w imieniu oskarżonego. Czasami tłumaczy się to słowo jako pocieszyciel, ale bliższe znaczeniu oryginalnemu jest właśnie słowo opiekun albo obrońca. Ten, który stoi obok i pomaga, wspiera, broni przed oskarżeniami. Jednocześnie Jezus mówi o nim duch prawdy, dosłownie duch autentyczny, ten, którego naturą jest prawda. Tak jak mówi się, że Bóg jest miłością, tak samo duch prawdy, znaczy duch jest prawdą, on wprowadza w prawdę, on jest prawdą. To właśnie on, mówi Jezus, będzie z wami i w was na wieki, na zawsze. To będzie Boża obecność, ja, mój Ojciec, Boża obecność w was. Zawsze i wszędzie. Będę przy was bliżej, niż byłem z wami, kiedy chodziłem z wami po tej ziemi, mówi Jezus, bo będę w was. To On będzie z wami i w was, to On wszystkiego was nauczy i przypomni. To On w dalszej części tego wieczoru, Jezus mówi, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Wreszcie to On wprowadzi was we wszelką prawdę. To On pomoże wam zrozumieć, co jest prawdą, a co jest fałszem. To On będzie w was i będzie pomagał wam żyć zgodnie z wolą mojego Ojca. Innymi słowy, Jezus zdaje sobie sprawę, że życie w świecie, który działa wbrew Bogu, życie w takim świecie zgodnie z wolą Ojca jest po prostu trudne i dlatego zapowiada zesłanie Ducha Świętego, który zamieszka w każdym wierzącym w Niego na wieki. I tak jak powiedzieliśmy, ten Duch Święty, jeszcze raz, będzie z jednej strony przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, a z drugiej strony będzie zawsze obok, niczym obrońca, będzie zawsze z nami, wspierał, przypominał, uczył, wstawiał się w naszym imieniu w trudnych chwilach. Po prostu będzie zawsze z nami. Teolożka Maria Miduch napisała takie słowa. Duch prawdy uwalnia serca ludzkie z masek, jakie zostały im założone. Chcę, by były one takie, jakie Bóg je stworzył, te serca. On jest także duchem wierności, a więc pozostanie przy tobie, nawet jeżeli ty nie pozostaniesz wierny. To dzięki niemu będziesz mógł odpowiadać amen na wszystkie Boże obietnice w twoim życiu. Nie, on nie będzie tylko stał obok i czekał na sąd, by móc zadziałać. On jest cały czas w tobie. Na nim możesz się oprzeć. Z nim możesz wyrazić swoje emocje. Z nim możesz trwać w wierności. Dlatego w chwilach niepewności pamiętaj, że Jezus posłał Ducha Świętego, który pomaga nam żyć każdego dnia według woli Ojca. Ten wieczór, on tak naprawdę dopiero się zaczął. A jego zwieńczeniem miało być pojmanie, oskarżenie, umęczenie, skazanie, ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Chrystusa. A jednak w takiej chwili, w tym być może najtrudniejszym dla siebie momencie rozstania z najbliższymi sobie ludźmi tu na ziemi, zamiast myśleć o sobie, Jezus myślał o swoich uczniach. Zamiast myśleć o tym, co go czeka, Jezus myślał o tym, co czekać będzie jego uczniów. Zamiast myśleć o swoim cierpieniu, bólu i tym strasznym rzeczach, tych strasznych rzeczach, z którymi miał się za chwilę zmierzyć, Jezus myślał o smutku, cierpieniu i bólu rozstania, który przeżywać będą jego uczniowie, ponieważ jego już z nim nie będzie. W takim momencie Jezus myślał o swoich uczniach, ale myślę, że jestem przekonany, że myśląc o nich, myślał również o tobie. Bo przecież wiedział, że przyjdą takie dni w twoim życiu, kiedy będziesz niepewny co do jego obecności. Niepewny co do tego, czy jest i gdzie jest. Niepewny co do tego, czy działa i jak działa. Czego oczekuje od ciebie i czy dasz radę temu sprostać. Wiedział, że przyjdą dni, kiedy będziesz wątpił w jego istnienie. Będziesz upadał, wstydził się i szukał go na nowo w tym niespokojnym świecie. I właśnie do ciebie i do mnie. Tamtej nocy Jezus powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój, mój szalom wam daję. Daję go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. I wierzę, że tak jak wtedy Jezus wypowiedział to do swoich uczniów, tak dzisiaj mówi również do ciebie i do mnie. Nie bój się. Nie bój się. Dlatego kiedy przyjdą takie chwile, chwile niepewności, w takich chwilach spójrz na Jezusa, uwierz w Niego i kochaj Go, żyjąc według Jego słowa, dzięki pomocy Jego Ducha.
Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.